Studio Polityka.
Dzień dobry. Coraz więcej mówimy o kryzysie energetycznym, który nas czeka w związku z wojną na Ukrainie. Polska armia się zbroi, a w Unii Europejskiej pojawiają się coraz to bardziej absurdalne propozycje, na przykład taka, że może nastąpić likwidacja tak zwanego weta narodowego. Mimo sezonu ogórkowego w polityce dzieje się wiele i o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych komentatorów. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej bezrobocie w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Premier mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim.
Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w historii III Rzeczypospolitej. I zrobimy wszystko, żeby takie było. Bo wiemy doskonale, że te upiory III Rzeczypospolitej, czyli masowe bezrobocie i masowe wyjazdy za chlebem na szparagi do Niemiec, na zmywak do Wielkiej Brytanii, muszą się skończyć.
Minister Obrony Narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski przetransportowano pierwsze czołgi Abrams. W naszym kraju jest 7 czołgów i 2 wozy wsparcia. Kolejne, jak mówił wicepremier, mają do nas dotrzeć w ciągu kilku dni. Docelowo do Polski trafi 366 Abramsów.
Docelowo wszystkie Abramsy będą na wschód od Wisły, a więc trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji. Będą operowały na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, we wschodniej części naszego kraju, tak żeby odstraszały agresora.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska nie zgodzi się na zniesienie prawa weta w Unii Europejskiej. W programie pierwszym Polskiego Radia mówił o propozycji zmian w Unii, którą przedstawił kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Wiceminister Jabłoński podkreślił, że pozbawienie państw narodowych możliwości współdecydowania o przyszłości Europy byłoby groźne dla całego kontynentu.
Kanclerz Niemiec stawia taką tezę, że utrzymywanie prawa weta jest szkodliwe dla Europy. Jak spojrzymy na te ostatnie lata, możemy się zastanowić, czy jeżeli cała Europa postępowałaby tak jak Niemcy, które uzależniały same siebie i uzależniały też inne państwa od rosyjskiego gazu, że to byłoby korzystniejsze dla naszego bezpieczeństwa? Myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna. To byłoby zdecydowanie mniej korzystne i całe szczęście, że nikt tych absurdalnych pomysłów nie wprowadził. Polska z pewnością będzie to blokowała.
Działania militarne na Ukrainie mogą potrwać co najmniej do końca roku. Nie znaczy to jednak, że wojna się zakończy, uważa Jarosław Cylkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Mówił w Radiu Gdańsk, że Rosja chce zdestabilizować działania państw Europy Zachodniej.
Patrząc na to, co się dzieje na froncie, możemy się spodziewać, że ta aktywna faza działań wojskowych do końca tego roku jest duże prawdopodobieństwo się zakończy, tylko że ja tą wojnę widzę nieco szerzej i też to jest wojna na obszarze przede wszystkim gospodarczym, ale także politycznym i żywnościowym także i w tym aspekcie tutaj musimy wiedzieć, że to będą kolejne akty odsłony tej wojny i to widzimy po inflacji, widzimy po szantażu gazowym, który Federacja Rosyjska na państwa Unii Europejskiej wzmaga, ale także będziemy to widzieć niestety na te wszystkich niepokojach społecznych, kryteria uliczne zachodniej Europy, to jest to, do czego dąży Federacja Rosyjska, żeby zdestabilizować właśnie państwa zachodniej Europy, aby one wymusiły na Ukrainie taki pokój, jaki chce Federacja Rosyjska.
Unia Europejska powinna zablokować transport kolejowy towarów do i z Kaliningradu, uważa Marek Rutka, pomorski poseł Nowej Lewicy. Jego zdaniem Rosja ma dostęp do transportu morskiego. Jeśli jednak chce się wprowadzać blokadę, to musi być ona skuteczna, zaznacza poseł.
Z jednej strony Komisja Europejska cofnęła blokadę tego tranzytu kolejowego. Można powiedzieć w jakiejś mierze gest dobrej woli po to, aby Putin umożliwił transport zboża z portów ukraińskich.
No i tak się nie stało.
Głód. No właśnie. I co gorsza jeszcze, 8 godzin po zniesieniu tej blokady kolejowej Kaliningradu Putin wysłał rakiety na cywilne cele w Ukrainie, mordując kobiety i dzieci. W związku z tym ten tak zwany gest dobrej woli, jak ja to nazwałem, no jeśli on przyniósł takie skutki, to według mnie ta blokada kolejowa powinna być wdrożona.
Studio Polityka.
Poseł Marek Rutka mówił o gestach dobrej woli. Gesty dobrej woli widać kończą się wobec Rosji, kończą się tym, że mobilizowane są kolejne jednostki, które na Ukrainie mordują ludzi. 5 miesięcy tego brutalnego konfliktu. Panowie, jak oceniamy to, co się dzieje w tej chwili na froncie? To na pewno pytanie do Andrzeja Potockiego, który pasjonuje się tymi kwestiami i jest bardzo dobrze zorientowany w tej materii. Druga sprawa to działania Europy Zachodniej, Europy, nie tylko Europy Zachodniej i również świata. Działania Niemców. Niemcy, które no i Francuzi, którzy pokazali swoją chyba prawdziwą twarz całej Europie, Polakom przede wszystkim, działania Komisji Europejskiej obserwujemy. Marek Rutka właśnie mówił o działaniach Komisji Europejskiej inspirowanej przez Niemców, związanych z dopuszczeniem tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego, a tak naprawdę powinno się mówić królewieckiego. Panowie, to zaczniemy od tych aspektów politycznych. No, to jest nóż w plecy Litwy. Wbijany jest też nóż w plecy Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tak mówią analitycy, komentatorzy, którzy odbierają jednoznacznie tego typu działania. 5 miesięcy po wojnie dopuszczenie do swobodnego przewozu towarów do obwodu królewieckiego. Gubernator Kaliningradu śmieje się do rozpuku z decyzji Komisji Europejskiej. No i zapowiada, że to nie będą ostatnie żądania. Pytanie do Marka Formeli. Jak ocenić działania instytucji europejskich, Niemców, Francuzów, Komisji Europejskiej, także wobec Polski, także w obszarze energetycznym, gdzie teraz mamy do czynienia z żądaniem obniżenia, nie tylko zresztą od Polski, obniżenia zużycia na przykład gazu o 15%. Mówi się o solidarności europejskiej, a nic nie słychać o solidarności europejskiej, kiedy Polacy pytają głośno o to, dlaczego nie ma specjalnego funduszu na rzecz wsparcia Ukrainy, dlaczego dalej są blokowane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, dlaczego ciągle Polska jest atakowana przez funkcjonariuszy Unii Europejskiej. Marek Formela, jak to ocenić te 5 miesięcy pod tym kątem?
No ja się czuję zakłopotany, bo pierwsze pytanie padło do redaktora Potockiego.
Mówiłem tylko o aspekcie militarnym, że na te pytanie na pewno odpowie, ale zaczniemy jednak od aspektu politycznego, bo on w tej chwili no, jest bardzo, bardzo istotny i działania militarne również zależą od tego, co się dzieje w polityce i chyba głównie, bo to politycy będą być może w jakiś sposób kończyć ten konflikt.
Trafnie ocenił sytuację gość Radia Gdańsk, pan Cylkowski, który zwrócił uwagę na inne aspekty tego konfliktu. No to jest to, o czym mam przekonanie, mówiliśmy wiele miesięcy, kilka miesięcy temu w Radiu Gdańsk bodaj jako pierwsi, że ten wymiar militarnej agresji połączony jest z przeświadczeniem Federacji Rosyjskiej, że doprowadzi ten konflikt do rozhermetyzowania spójności społecznej w państwach europejskich, w państwach Europy demokratycznej, w których mandat rządzących jest bardzo ściśle weryfikowany przez społeczeństwa. I ta wojna, która toczy się między Rosją a Federacją Rosyjską a Ukrainą, ma drugi front gospodarczy i społeczny w Europie. Komisja Europejska, godząc się na odstąpienie od części sankcji związanych z tranzytem towarów do obwodu kaliningradzkiego, dokonała wyboru, w mojej ocenie, mniejszego zła, które dla Polski, dla nas w Gdańsku, być może jest większym dobrem, dlatego że łatwo sobie wyobrazić nieskrępowaną militarnie odpowiedź Federacji Rosyjskiej, siłową odpowiedź Federacji Rosyjskiej w celu udrożnienia dostępu do Kaliningradu, więc wszystko to razem jest niezwykle skomplikowane i będziemy się musieli mierzyć za naszego życia jeszcze z wieloma bardzo zaskakującymi wyborami.
A co może, czego jeszcze może zażądać Rosja, jeśli tak łatwo poszło z tym tranzytem towarów, bo to naprawdę bardzo łatwo poszło. Niemcy mocno nalegały.
Interesujący...
Teraz, panie redaktorze, jeszcze jest jedna kwestia. Kwestia Nord Stream 1 i kwestia przesyłu gazu do Niemiec. Tutaj na tym odcinku widać też może być bardzo poważny problem, bo Niemcy w momencie, kiedy jest coraz mniej pewne, że te dostawy będą zapewniały potrzeby niemieckiej gospodarki, no to mamy te propozycje płynące ze strony Komisji Europejskiej ograniczenia zużycia gazu. Już Hiszpania, Portugalia, Grecja mówią nie, twarde nie. I taki postulaty polityczne zostały wysunięte przez Olafa Scholza. To mniej więcej wszystko w tym samym czasie. Czyli takie, że Niemcy mają odgrywać kluczową rolę w Europie, a państwa Unii Europejskiej mają być pozbawione prawa głosu tak naprawdę.
No, Niemcy wykorzystują tę sytuację dość dla siebie kłopotliwą, także dla zapewnienia sobie przywództwa w Europie w przyszłości. To jest typowa ucieczka do przodu, próba uzyskania w tym zamieszaniu inicjatywy, a ponieważ mają zmajoryzowane instytucje Unii Europejskiej, które są w dużej mierze elementem ich realizacji, ich polityki, no to możemy się spodziewać wielu takich zaskakujących propozycji. Przypomnę też, że w umowie koalicyjnej nowego rządu budowa sfederalizowanej Europy jest jednym z naczelnych postulatów polityki niemieckiej.
Co prawda na stronie 183 dopiero zdaje się, ale jest.
Tak.
Ale tutaj zostało to powiedziane jawnie.
Ale wybrzmiewa bardzo brutalnie, bo oznacza, że Niemcy sugerują 27 państwom europejskim, co powinny zrobić, i Niemcy w ramach swojej wewnętrznej polityki projektują przyszłość 27 suwerennych państw w Europie. W sprawie frywolnych propozycji ograniczenia zużycia gazu o 15%, czy też brania prysznica raz na tydzień albo raz na miesiąc, a może tak jak w KL Stutthof raz na kwartał. Są różne doświadczenia historyczne w Polsce. Powinniśmy odpowiadać szybko i zdecydowanie, tak jak Hiszpanie czy Portugalczycy, nie czekać, ponieważ w przeciwieństwie do Hiszpanii i Portugalii jesteśmy położeni w nieco innej strefie klimatycznej.
W tej deklaracji, którą złożył kanclerz Olaf Scholz, mówi o przezwyciężaniu narodowych egoizmów. Pytanie do Andrzeja Potockiego. Narodowe egoizmy to Niemcy już próbowali przezwyciężać w roku 1914 i 1939. Teraz próbują budować nową czwartą już Rzeszę i te pomruki jak możemy odbierać? No bo to w takich krajach boleśnie doświadczonych przez napaść Niemców i przez to sąsiedztwo, no to chyba odbieramy to jednoznacznie. Niemcy chcą znowu doprowadzić do jakiegoś ataku na kraje wolnej Europy. Kraje, które są wolnymi krajami w Europie. Andrzej Potocki.
No tak jak głosi się w strategii wojskowej, najlepszą obroną jest atak. I Niemcy, których gospodarka w tej chwili znalazła się w recesji, próbują wyjść, robiąc krok do przodu i sugerując, ta sugestia jest dosyć tak mocno poparta właśnie wywiadem kanclerza Scholza dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie się właśnie Scholz wypowiedział na temat tego, że Niemcy powinni, bo tak to należy rozumieć, de facto objąć przywództwo w Zjednoczonej Europie. De facto natomiast sytuacja wygląda następująco. Kurs euro spada, niemieckie obligacje tracą na wartości. W tej chwili już tamtejsi mieszkańcy mają reglamentowane dostawy ciepłej wody, aż już nie chcę myśleć, co się stanie zimą. No, w związku z tym Niemcy, można tutaj powiedzieć, dosyć ostro kombinują, sugerując właśnie innym solidarne takie wejście również w recesję, czyli obniżenie zużycia energii o 15%, co by się w Polsce, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, konsekwentnie odbiło na gospodarce. No ale to jest z Niemcami trochę tak, że przypominają alkoholika, któremu zależy, żeby inni też pili, bo wtedy będą w takiej samej sytuacji i będą lepiej rozumieć Niemcy. No tylko czy to jest polityka? To jest po prostu jakiś po prostu czysty obłęd. Nie możemy się zgodzić na coś takiego, bo też w ramach też tych projektów jest zniesienie prawa weta w Unii Europejskiej.
Panie doktorze, ale jedno pytanie do pana mam, bo nie słyszeliśmy żadnej odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych na to wystąpienie, na ten manifest polityczny, bardzo niebezpieczny manifest polityczny kanclerza Scholza. Dlaczego Stany Zjednoczone nic nie mówią w tej sprawie?
No, Amerykanie nie chcą się za bardzo wtrącać w politykę wewnętrzną Niemiec. I nie
to
muszą
już
jako...
nie jest polityka wewnętrzna Niemiec, to jest polityka Unii Europejskiej, gdzie patrząc na tą politykę, jaką prowadziły Niemcy, to będzie to prowadziło chyba do wejścia w ramiona Rosji.
Ale jak na razie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania konsekwentnie przekazują broń Ukrainie i to jest najważniejsze.
A Niemcy konsekwentnie tej broni nie przekazują.
Tak jest. I teraz na przykład Wielka Brytania ma przekazać ponad 20 samobieżnych dział M109 kalibru 155, 30 sztuk artylerii kalibru 105, do tego wszystkiego systemy radarowe, walki przeciwbateryjnej, ponad 50 tysięcy amunicji do artylerii jeszcze z czasów sowieckich. Także ta pomoc rzeczywiście idzie i widać, że być może Amerykanie nie dają wszystkiego, co mogliby dać z jakichś tam już powodów, których tutaj nie będę analizował, ale niemniej jednak ta pomoc wystarcza na tyle, że linia frontu się ustabilizowała. Rosjanie, widać wyraźnie, na froncie tracą impet i sądzę, że Amerykanie, podobnie zresztą mam podobne zdanie, jak mają politycy amerykańscy, że ta wojna nie rozstrzyga się na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung i wypowiedzi pana Scholza, tylko rozstrzyga się na frontach Ukrainy, która musi być wspierana.
I tu muszę, panie redaktorze, przerwać. Tą myśl dokończy pan tą myśl i analizę militarną. Będziemy kontynuowali po kilku minutach przerwy.
No dobrze.
Studio Polityka.
Witamy państwa po przerwie. Piotr Kubiak, Jarosław Popek, Marek Formela i Andrzej Potocki. I kontynuujemy temat wojny na Ukrainie. Redaktor Andrzej Potocki jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
Wątek militarny.
Chciałem dodać, że oprócz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Polska tu odgrywa bardzo ważną rolę. Właśnie wysłaliśmy pierwszą partię z 250 czołgów T-91 na Ukrainę. W związku z tym chłopaki tam na południowym froncie będą mieli już niezłe wsparcie i być może wreszcie doczekamy się jakiejś kontrofensywy. Natomiast wracając do Niemiec, tu padło pytanie, czego jeszcze może Rosja zażądać od Niemców. Odpowiedź jest w miarę prosta. Uruchomić Nord Stream 2. I Niemcy...
To już Władimir Putin właśnie zasugerował.
No właśnie, o tym właśnie mówię. I tutaj Niemcy już się nie będą oglądać na żadną solidarność europejską, tylko konsekwentnie będą zmierzali w kierunku takiego samobójstwa gospodarczego, bowiem wcale nie jest powiedziane, czy Rosjanin przed zimą tego kurka Niemcom nie zakręci, z czym się Niemcy
Dobrze,
liczą.
Panie redaktorze, ale teraz jest pytanie kluczowe w tym momencie. Jeśli Niemcy uruchomią swoje dwa rurociągi i będzie do nich płynął sobie spokojnie gaz, będą czuli się już bezpiecznie, to co będzie dalej z tą wojną tak naprawdę? Trzeba sobie będzie postawić to pytanie, jaka jest rola Niemców w NATO i w Unii Europejskiej. Czy to są partnerzy tych, którzy powinni być w tych organizacjach, z którymi powinniśmy współpracować? No bo chyba trzeba będzie to pytanie sobie jasno postawić.
No, mimo
demokratyczny
jednak,
świat będzie musiał sobie na niej odpowiedzieć.
Ja bym tak jeszcze szybko Niemców z NATO nie wyrzucał, tym bardziej, że duża część społeczeństwa niemieckiego jest jednak przeciwna temu, co robi rząd i wspiera Ukrainę. Pozostała część ogarnięta jest panicznym strachem przed wybuchem wojny. Dlatego dziwię się trochę Niemcom, że nie chcą dać nam tych obiecanych leopardów w zamian za wysłane T-72 na Ukrainę, bo przecież jeżeli nastąpi następne uderzenie rosyjskie, one będzie oczywiście skierowane w kierunku Polski. Co do tego analitycy nie mają żadnych wątpliwości. W związku z tym chyba nie
wiem, co bardziej się opłaca. Gaz to pieniądze. Gaz to kolejna porcja pieniędzy dla Rosji. No raczej nie będą wydawali, raczej Putin nie będzie wydawał pieniędzy na waciki.
Dobrze, ale już w tej chwili część krajów europejskich nie zgodziła się na te obniżki zużycia energii. Wątpię, i to jest prawie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że nie zgodzą się również na zniesienie prawa weta. W związku z tym to są takie trochę niemieckie pochukiwania. No ale no, nie wiemy na przykład jeszcze jednej rzeczy, czy tam nie trwają jakieś rozmowy na linii USA-Waszyngton-Berlin, o których oficjalnie się nie mówi. Ale niemniej jednak ta cała sprawa z okręgiem kaliningradzkim pokazuje, do czego prowadzi polityka appeasementu, czyli polityka ustępstw. W tej chwili gubernator Królewca Alichanow chodzi uśmiechnięty, cieszy się, że tak powiem, jak głupi do sera i pokazuje całemu światu, proszę bardzo, jakie sankcje. Już nie ma żadnych sankcji, bowiem Unia Europejska pod naciskiem Niemiec zgodziła się na udostępnienie kolei i tranzytu koleją właśnie tych towarów, których w okręgu królewieckim zabrakło. No to jest po prostu wbijanie noża w plecy, w solidarność europejską, solidarność antyrosyjską i jest to de facto popieranie Rosjan w tej agresji. Rząd niemiecki się szarpie i że tak powiem, póki Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wspierają Ukrainę, a na to wygląda, przecież prezydent Biden powiedział, że ta wojna musi być wygrana. W związku z tym no, słów na wiatr prezydent amerykański rzucać nie może. To już nie są Niemcy, tylko to jest potężne supermocarstwo, które ma aspiracje rządzenia światem i nie może sobie pozwolić na to, żeby taka Rosja grała Amerykanom na nosie. I to jest cała nadzieja w tym, że ta wojna jeszcze ma szansę zostać wygrana mimo tej postawy Niemiec, która podlega, że tak powiem, bardzo ostrej krytyce. I do czego to doprowadzi? Nie wiem. Mamy patologiczny system ETS-u, prawny bałagan, agresję instytucjonalną w Unii Europejskiej. Na razie nie widać żadnego światła w tunelu, żeby Europa wreszcie zaczęła prowadzić wspólną politykę. I nie zmieni to absolutnie to, nie zmieni absolutnie tego fakt, że na przykład zablokuje się prawo weta, i wtedy takie państwa jak Niemcy i Francja będą mogły bezwzględnie narzucać swoją politykę, a szczególnie politykę gospodarczą, która wcale nie leży w interesie naszego kraju. Bowiem to nie jest tak w Unii Europejskiej, że wszyscy są tutaj przyjaciółmi. Są też różnice interesów, co widzimy w przypadku właśnie importu węglowodorów z Rosji, na przykładzie Polski i Niemiec. I sytuacja wydaje się jasna. Są pewne elementy, z którymi się nie zgadzamy, z którymi się zgodzić nie możemy i na które Niemcom nie można pozwalać, no ale na tym polega polityka w tak skomplikowanym tworze, jakim jest Unia Europejska. Natomiast jeszcze wydaje mi się, jest za wcześnie. Należy coraz bardziej nakręcać tą część opinii publicznej w Niemczech, która jest antyrosyjska i sprzeciwia się wojnie, bo nie wiadomo, jak długo rząd Scholza przy tym miotaniu się od ściany do ściany wytrzyma i nie zostanie zmieniony.
Dobrze, panie redaktorze, ale jeszcze pytanie o Niemcy i o rząd Scholza i o jego osobę. Jeśli Niemcy zgodzą się na uruchomienie rurociągu Nord Stream 2 i w 100% będzie również zapełniony gazem rurociąg Nord Stream 1, Niemcom, czyli społeczeństwu niemieckiemu, będzie ciepło, nie będzie gruźb zakręcania i zakręcania ciepłej wody, oszczędzania wody. No, czy wtedy będzie zagrożenie jakiekolwiek dla Olafa Scholza i jego partii, czy nie?
Sprawa uruchomienia Nord Stream 2 jest też, stoi pod znakiem zapytania, bowiem wtedy do akcji wejdą Stany Zjednoczone, bowiem jest to już ewidentne łamanie embarga przez jedno z państw Unii Europejskiej, państwo kluczowe, bo najsilniejsze gospodarczo. W związku z tym, powiedzmy sobie, jeszcze jest daleka droga. Na razie mówimy o tym, że taki wariant istnieje, jest możliwy, na niego trzeba uważać i należy go zwalczać od samego początku do samego końca, póki Niemcy mają na przykład takie pomysły i nie daj Boże, by się chciały zgodzić na uruchomienie Nord Stream 2. No ale mówię, tutaj bez interwencji Stanów Zjednoczonych niewiele możemy sami zrobić, ale jak znam, widać tutaj wyraźnie po polityce Joe Bidena, że nastąpi jakaś reakcja amerykańska w sytuacji, gdyby Niemcy nosili się rzeczywiście z takim zamiarem odkręcenia kurka w zablokowanym Nord Streamie 2.
No, bardzo złożone te wszystkie kwestie są, chociaż tak naprawdę to może one wcale nie są takie złożone, a proste, tylko chodzi o to, żeby pewne siły poszły po rozum do głowy i może wtedy to wszystko byłoby prostsze. To, co widzimy, obserwujemy w tych kontaktach, w tych relacjach wszystkich, między innymi na forum Unii Europejskiej, jest bardzo złożone, a może właśnie nie jest, bo wszystko zależy od tego, kto co kontroluje i kto kim chce zarządzać i kogo kontrolować. A tutaj jednak wpływy rosyjskie są ciągle bardzo poważne i w Niemczech, i w Unii Europejskiej. Panowie, teraz przejdźmy jeszcze Marek Formela.
Jedna uwaga. Przypominam sprawę Turowa i nacisk instytucji europejskich, a także nacisk kół gospodarczych niemieckich na zamknięcie tej elektrowni. Było to raptem kilka miesięcy temu. Nikt wówczas nie mówił o solidarności europejskiej. Wszyscy natomiast uważali, że Polska łamie prawo, czyli powinna natychmiast wyłączyć tę elektrownię. Mówili to także politycy Platformy Obywatelskiej. Jeden przez drugiego licytowali się, kto jest bardziej radykalny, kto jest bardziej posłuszny wobec działań wymierzonych w gospodarczą rację stanu w Polsce.
No tak, zdaje się, Rafał Trzaskowski powiedział, żeby wykonać po prostu to orzeczenie, które wydał jednoosobowo Trybunał
Sprawiedliwości. Proponuję dzisiaj blackout w Warszawie. Proste rozwiązanie.
O, właśnie. Na pewno będziemy wielokrotnie jeszcze na ten temat rozmawiać. A teraz przejdźmy do tematów gdańskich.
No właśnie. W Gdańsku zaczyna się powoli kampania wyborcza, taka przedwyborcza. Nie wiadomo, czy wybory samorządowe odbędą się zaraz. O jarmarku też za chwilę porozmawiamy.
W mieście bez plastiku.
Nie wiadomo, czy wybory samorządowe odbędą się w tym roku, czy w przyszłym, bo są takie pomysły, żeby przenieść wybory samorządowe na 2024 rok, czyli nie w przyszłym roku, a jeszcze za dwa lata. Zobaczymy, jak to będzie, ale już pojawiają się pierwsze nazwiska na giełdzie ewentualnych kandydatów w wyborach na prezydenta naszego miasta, Marek Furmela. Które te nazwiska są takie najbardziej...
Usłyszałem w Radiu Gdańsk, które słusznie zajęło się przyszłością, przyszłym losem półmilionowej społeczności Gdańska. Kto będzie w jej imieniu sprawował zarząd nad wieloma miliardami
złotych. Zawsze patrzymy z troską na Gdańsk.
I słusznie, bo 20 miliardów otrzymuje on do zarządzania osoby, tak jak obecna prezydent, z niezbyt wygórowanym przygotowaniem zawodowym do zarządzania takim majątkiem. Więc ta spekulacja jest dość interesująca. Ona pokazuje, że wbrew temu, co deklamują na różnych wiecach i spotkaniach politycy ze strefy, pomorskiej strefy prestiżu, czyli Platformy Obywatelskiej.
Bo jest jeszcze gdańska strefa prestiżu, ale to
zupełnie co innego.
Zupełnie co innego.
Wystarczająco dokuczliwa dla pomorskiej strefy prestiżu.
Właśnie.
To to mają te wybory charakter ściśle partyjny, a nie obywatelski, że to jest mobilizacja wewnętrzna środowiska, które od lat zarządza wspólnotami samorządowymi na Pomorzu i to jest, myślę, determinacja wewnętrzna, żeby ten stan posiadania zachować. Dobiera się różne narzędzia. Tym narzędziem maskującym partyjny rodowód jest Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska. Jest oczywiście Platforma Obywatelska, jest zwasalizowana mentalnie część lewicy, podpierająca za okruchy z pańskiego stołu niektóre rozwiązania koalicji rządzącej Gdańskiem. No i jednym słowem zapowiada się dość interesująca rozgrywka. Mam nadzieję, że nowy szef PiS-u na Pomorzu, Tomasz Rakowski, i wprowadzi ciekawe, nowe rozwiązania.
Nie na Pomorzu, a w Gdańsku.
W Gdańsku, no tak, w okręgu, jednym z dwóch okręgów pomorskich, które będą odświeżały i dynamizowały wizerunek PiS-u, zwłaszcza w Gdańsku. Być może też pojawienie się stowarzyszenia SLD kokietujące elektorat lewicowy spowoduje jakąś rewitalizację opozycji lewicowej, co uniemożliwi Platformie kłusowanie w elektoracie lewicowym na Pomorzu. No jednym słowem zapowiada się to interesująco, a postaci, które się pojawiły w tych przymiarkach personalnych, czy pan Grzelak, czy pan Boraski.
No mogą walczyć ze sobą? Czy to jest prawdopodobne? Takie tutaj
myślę,
typy
są. Po poprzednim doświadczeniu, czyli walce pana Pawła Adamowicza z panem Wałęsą, nie dojdzie do powtórki taki bratoburczy.
Bardzo ciekawe to była rywalizacja. No, Jarosław Wałęsa mówił. Wiele się dowiedzieliśmy.
Jarosław Wałęsa szczerze ocenił sytuację, a szefem jego kampanii był Piotr Boraski, który podzielał jego zdanie.
No właśnie, ciekawe, czy dzisiaj podziela jego zdanie, czy nie.
Rządzą deweloperzy. Dzisiaj moim zdaniem nie pamięta, gdzie był 3 lata temu.
Ale tak szybko można zapomnieć, gdzie się było 3 lata temu?
W polityce pamięta
się... No jak się jest teraz, gdzie się jest, no to można zapomnieć.
W polityce pamięta się nadchodzące 5 minut. Te, które minęły, są nieistotne.
No ale te nadchodzące może być bardzo ciekawe dla Piotra Borowskiego, czy nie?
Ja myślę, że dojdzie do porozumienia między Piotrem Grzelakiem i Piotrem Borowskim, chyba że pani Dulkiewicz nie zdecyduje się na awans parlamentarny.
A powinna się zdecydować?
W ogóle powinna się
na start w wyborach parlamentarnych.
Europarlamentarnych.
Euro może nawet.
Jest politykiem formatu europejskiego, podróżującym, debatującym, troszczącym się o wolne media w Brukseli. Myślę, że to znakomicie uzupełni panią Magdalenę Adamowicz w kampanii There is no hate. Żadna z tych postaci sama w sobie nie powinna budzić czyjegokolwiek respektu, jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne, sprawność polityczną. To jest sprawność wynikająca z zasiedzenia w strukturach władzy.
Andrzej Potocki, bo tutaj rozmawiamy o tym, kto z koalicji rządzącej miastem pójdzie, wystartuje, nawet stanie do walki ze sobą, takiej bratobójczej, a kogo mogłoby na przykład wystawić Prawo i Sprawiedliwość jako kandydata na prezydenta. Nasi rozmówcy w komentarzach Radia Gdańsk, Krzysztof Puternicki, wskazywał właśnie na Tomasza Rakowskiego. Ale też padło bardzo ciekawe nazwisko, bo chodziło o obecnego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, Karola Nawrockiego. Też tutaj to nazwisko zostało wymienione. Jest może ktoś jeszcze? Może Kacper Płaszyński powinien wystartować raz jeszcze?
Jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, doktora Karola Nawrockiego, to tu byłbym ostrożny, czy Karol Nawrocki będzie ryzykował swoją karierę w IPN-ie i poświęciłby się na razie do kampanii wyborczej, wzięcia udziału w kampanii wyborczej na prezydenta Gdańska. Wydaje mi się, że Karol Nawrocki dużo lepszą rolę spełnia jako szef Instytutu Pamięci Narodowej, który Platforma Obywatelska chce zlikwidować, aniżeli taka enigmatyczna, zakończona enigmatycznym sukcesem kampania prezydencka. Natomiast co do Kacpra Płażyńskiego, to tutaj no, szanse podejrzewam miałby takie podobne jak w poprzednich wyborach. Trochę o nim za mało słychać. Kacper Płażyński nie jest politykiem takim ofensywnym. Natomiast żeby pokonać, czy powiedzmy sobie dogonić tutaj stawkę Platformy Obywatelskiej, która w Gdańsku od lat już rządzi, no trzeba tutaj kandydata, który miałby więcej ducha ofensywnego, tak mi się wydaje. No być może tutaj z tych trzech kandydatur tutaj pan Rakowski byłby właściwy, aczkolwiek jeszcze bym chwilę poczekał i poszukał czwartej postaci, która mogłaby tutaj zaatakować ten silnie broniony bastion Platformy
Obywatelskiej. Co to za postać, panie redaktorze?
Słucham?
Co to za postać?
No trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Nie mam żadnych sygnałów, kto jeszcze chciałby kandydować z prawej strony, że tak powiem, na prezydenta Gdańska. W związku z tym mamy jeszcze trochę czasu. Przyglądajmy się i potem będziemy analizować.
No, ze spekulacji, z oceny wyników wcześniejszych kampanii samorządowych, a sięgam tu po metodę manipulacji, którą często stosują koledzy z Platformy Obywatelskiej, to w pierwszej turze, choć wygrywał Paweł Adamowicz, to kapitał zmiany był większy niż kwota poparcia procentowa dla Pawła Adamowicza. To w drugiej turze ulegało odwróceniu, ale w pierwszej Paweł Adamowicz przegrywał z kandydatami, którzy chcieli dokonać w Gdańsku zmiany. I te połączone, zsumowane głosy wyraźnie wskazywały na to, że gdańszczanie byliby skłonni zmienić styl zarządzania gdańskim i powierzyć miasto i te 20 miliardów w ciągu 5 lat w inne ręce. Problem w tym, że nie ma osoby, która by w sposób skuteczny zintegrowała kapitał zmiany w Gdańsku.
Kapitał zmian w Gdańsku, a może to nie jest takie trudne, bo jednak ta kadencja pani prezydent Dulkiewicz, ona jest no taka jednak chyba...
Miasto bez plastiku.
Miasto bez plastiku, a wszędzie plastik na jarmarku.
No na każdej ulicy.
To może tak to wygląda.
No na tym polega sztuka rządzenia, że między deklaracjami miastem zielonym, miastem bez plastyku, a życiem jest olbrzymia przepaść, bo jak Andrzej Ługin zauważył, plastik zdominował...
Z portalu Gdańsk Strefa Prestiżu.
Gdańsk Strefa Prestiżu, do której nie sięga prestiż Platformy Obywatelskiej, do tej strefy. Miasto zostało zamienione w plastikowe koczowisko przez spółkę miejską zarządzaną przez byłego wiceprezydenta, który eksploatuje ideę jarmarku dominikańskiego, jarmarku Świętego Dominika. No to jest jedna rzecz, a druga miasto, które ma być zielone, zielone płuca, miasto zielone, chronimy zieleń. No akurat chyba dzisiaj Gazeta Gdańska podaje, że miasto zapłaciło 80 kilka tysięcy złotych opłaty za wylesienie, czyli zgodę na wycinkę i wyłączenie z produkcji leśnej w Gdańsku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, co wszystkim tym bajdurzeniom o Zielonym Mieście nadaje konkretny finansowy wymiar.
Ale też miasto zapłaciło... Za chwilę, panie redaktorze, bo jeszcze chciałem dodać tylko, że miasto zapłaciło też 80 ponad tysięcy złotych za, uwaga, badania 50 drzew na terenie Gdańska. Za 80 tysięcy
drzewa.
Będą, a co z tą komisją, tak która powstała pod
no komisja pod podobno działa.
Komisja chyba zniknęła jak Donald Tusk, który zniknął w tym tygodniu. Po,
tak jest. Andrzej Potocki.
Ja tylko powiedział ostatnich. Teraz właśnie słuchając tej rozmowy skojarzyłem sobie odpowiedź na pytanie, kto miałby być tym czwartym. Moim zdaniem jest taka kandydatura, która miałaby największe szanse. Mam na myśli profesora Czałdernę. On nie jest kojarzony za bardzo z PiS-em. cieszy się w Gdańsku dużą popularnością, jest niewątpliwie wybitnym lekarzem, który pomógł wielu ludziom, tylko problem polega po prostu na tym, że profesor Czauderna nie za bardzo chce się zgodzić, delikatnie mówiąc, na kandydaturę na prezydenta Gdańska.
Tu musimy postawić kropkę, ja tylko dodam, że ostatnio zapytałem również Grzegorza Perowskiego, czy nie wystartowałby na prezydenta Gdańska, to z rozbrającym uśmiechem powiedział, no pewnie. O.
No to zobaczymy, kto wystartuje. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję wzajem.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień. Studio Polityka.